A dzisiaj rozmawiać będziemy o książce, która ukazała się chwilę temu nakładem Akademii Sztuk Teatralnych imienia Stanisława Wyspiańskiego w Krakowie. Ta książka to Dramaturgia kryzysu, tu cytuję tytuł, czyli rozmowy Martyny Wawrzyniak z osobami zajmującymi się dramaturgią. Panią Martynę witam bardzo serdecznie, dzień dobry.
Dzień dobry, dzięki za zaproszenie.
A ja bardzo dziękuję za tę książkę, bardzo ciekawą z perspektywy widzki również i osoby, która od lat przygląda się teatrowi, no przede wszystkim w Krakowie, ale przecież nie tylko. O dramaturgii nieraz na tej antenie rozmawiałam z Igą Gańczarczyk. Zresztą z Igą Gańczarczyk również pani rozmawiała i nie wyobrażam sobie takiej książki bez Igi. Ale muszę przyznać, zaczniemy może od tytułu, że to dopowiedzenie kryzysu wydaje mi się znaczące i ciekawe. Więc zanim zapytam o koncepcję i o to, co z tych rozmów wynika, to zapytam o ten kryzys w tytule, bo jest on zajmujący i niepokojący oczywiście.
Mm-hmm. Tak, no zastanawiałam się, szczerze mówiąc, nad tym tytułem, czy nie nadać tej książce tytułu bardziej neutralnego, takiego właśnie, nie wiem, jak trochę na zasadzie takiej właśnie dramaturgii przewodnika albo jakiejś dramaturgii trajektorii, to znaczy, żeby nie było tak nacechowane emocjonalnie.
No. Bo jest.
Bo jest, tak. Natomiast zasadniczo jakby punktem wyjścia do w ogóle stworzenia tej książki, ale też jakby do podjęcia przeze mnie tego badania naukowego, bo jest to w zasadzie efekt mojego projektu naukowego, projektu badawczego w Akademii Sztuk Teatralnych. Punktem wyjścia był jakby kryzys w mojej praktyce osobistej, dramaturgicznej. Więc wydawało mi się, że jakoś ten kryzys, no w zasadzie można też jakby, jest też jednym ze sposobów czytania tej książki i można prześledzić właściwie te wywiady w taki sposób, żeby prześledzić wszystkie te miejsca kryzysowe, jakieś miejsca konfliktowe, szare strefy we współpracach z instytucją, z osobami reżyserującymi.
Więc to już mamy cały zestaw tematów, które się pojawiają, prawda?
Tak, ale wydawało mi się to takim przekłamaniem właśnie nadanie jakby książce jakiegoś neutralnego tytułu, kiedy ten punkt wyjścia właściwie był nacechowany emocjonalnie. Natomiast nie chciałam jakby pisać o swoim, nie wiem, prywatno-zawodowym kryzysie. No pewnie wtedy nie zrobiłabym książki z wywiadami. Zależało mi na tym, żeby ten kryzys po prostu stał się jakimś początkiem właśnie takim przyczynkiem do zadania pewnych pytań po prostu tej grupie zawodowej. Zastanawiałam się nad tym, jakie z tych problemów, które mnie jakoś dręczą po prostu w dramaturgii, są moimi osobistymi problemami, na które muszę znaleźć osobiste odpowiedzi, a które z nich są być może jakimiś problemami systemowymi, rozpoznaniami systemowymi, w których może się przejrzeć szersza grupa zawodowa.
Czyli książka naukowa, z takich pobudek naukowych napisana, ale jednak gdzieś podbudowana osobiście i pani prywatną praktyką, prywatną, publiczną praktyką.
Tak. No ciężko to jakoś określić, ale tak. Zdecydowanie. No i też wydawało mi się, też jakoś zależało mi na tym, żeby książka w zasadzie no, teoretyczna, ale o praktyce, no właściwie też budziła, żeby działała trochę na zasadzie takiej performatywnej, też działała tak jak dramaturgia działa w teatrze, żeby wzbudzała pewne emocje, żeby nie była taka zupełnie neutralna i żebym ja też nie zajmowała w niej takiej bezpiecznej pozycji. Zresztą piszę o tym, powołując się na Lukasa i Riczkę, że jakby chciałam też jakoś użyć tego swojego doświadczenia dramaturgicznego, czyli w jakimś sensie ująć te wywiady w pewien autorski gest.
No tak, bo ten kryzys tytułowy może zastanawiać. Dyscyplina dramaturgiczna, dyscyplina nie jest bardzo młoda, no ale takie jej szerokie występowanie w polskich teatrach jest młode ciągle, bo to no powiedzmy, że to jest kwestia ostatnich 2 dekad, a nie 5.
Tak,
więc
tak.
Młoda dyscyplina, a już kryzys, więc może się wydawać, że coś jest może w tym geście tytularnym coś właśnie nadto dramatycznego, prawda? Jeśli mogę się tak wyrazić.
Tak, można.
To już
tak...
do namysłu to poddaję, bo niczego nie stwierdzam.
Jasne, no w zasadzie w 2002 roku rektor Ewa Kutryś utworzyła specjalność dramaturgiczną w Akademii Sztuk Teatralnych, wtedy w Państwowej Wyższej Szkole Teatralnej. No to już jest 20 lat takiego akademickiego uprawiania dramaturgii. To już...
To nie jest mało.
I w zasadzie jeszcze wcześniej funkcjonowało sporo osób, które może nie tytułowało się dramaturgami czy dramaturżkami, ale w jakichś takich różnych konfiguracjach z osobami reżyserującymi współpracowały, więc ja myślę, że to jest tak naprawdę dosyć długa praktyka. A kryzys, mam wrażenie, że dla mnie nie wynika z samej tej praktyki, która się jakoś nie rozwija, natomiast z pewnych uwarunkowań systemowych, które nie pozwalają jej jakoś, nie wiem, się przebić, czy jakoś tak trochę wyjść spod takiej wizji, że teatr jest tylko taką właśnie trochę własnością i te spektakle własnością reżyserską. Mm-hmm. Bo mam wrażenie, że jednak obecność dzisiaj osób dramaturgujących w polskim teatrze jest naprawdę niesamowita. To znaczy już teraz coraz rzadziej w ogóle można jakoś, nie wiem, spotkać jakąkolwiek produkcję, czy zobaczyć jakąkolwiek produkcję bez udziału osoby zajmującej się dramaturgią. Natomiast jeśli mówimy o pisaniu, o teatrze, czy w ogóle takiej świadomości widzek i widzów, no to myślę, że ona jednak, jeśli chodzi o pracę i zakres prac dramaturgicznych, jest dosyć ograniczona, wciąż taka nierozpoznana. No jednak w tym efekcie teatralnym bardzo ciężko rozpoznać to, te kompetencje dramaturgiczne, a kompetencje reżyserskie, chyba że mówimy o tekście. Natomiast łatwo rozpoznać scenografię, choreografię, nie wiem, muzykę. Więc wydaje mi się, że to też o tej praktyce trzeba opowiadać, trzeba o niej mówić, też trzeba o niej mówić właśnie w taki sposób też emocjonalny, ponieważ jest to zawód bardzo niszowy.
Przepraszam. Boże, co za dzień. Wszystkie moje rozmowy dzisiaj tak wyglądają. Przepraszam, pójdę sobie po trochę wody.
Jasne.
Ale mam wszystko w głowie, co pan mówi. uszczęśliwiam innych.
Dzięki.
Dobra. Przejdźmy wobec tego do lektury. 12 rozmów, 12 postaci. I chcę zapytać, w jaki sposób wybierała pani, powiem tak, no, częściowo kolegów, bo są tutaj również osoby, z którymi po prostu była pani na studiach, ale nie tylko, no bo są osoby znacznie bardziej zaawansowane i wiekowo, i w praktyce również, niekoniecznie dramaturgicznej.
Tak, zależało mi na tym, żeby no po pierwsze tak nie tworzyć właściwie żadnego rankingu. Piszę też o tym we wstępie, ale nie chciałam jakby tworzyć takiego zbioru, w którym po prostu znalazłyby się według mnie jakieś osoby najzdolniejsze albo które osiągnęły, nie wiem, jakiś największy sukces, najmodniejsze i tak dalej.
Czyli tak, dramaturgia, konstelacje, najwybitniejsi, prawda?
Dokładnie, najwybitniejsi przedstawiciele i przedstawicielki pokolenia. Nie chciałam właściwie tworzyć takich podziałów tym wyborem, natomiast w związku z tym, że wyszłam od swojej praktyki, od pewnych zapytań, to chciałam prześledzić te spotkania z różnymi właśnie praktyczkami i praktykami, które jakoś przez lata, no, które jakoś przez lata mi towarzyszyły. I chciałam, zależało mi też na tym, żeby porozmawiać z osobami, do których jakby praktyki mam jakiś dostęp. To znaczy spotkałam się z nimi, nie wiem, na warsztatach, spotkałam się właśnie w szkole, spotkałam się przy okazji jakiejś, nie wiem, jakiegoś konkursu dyrektorskiego. To znaczy zależało mi na tym punkcie zaczepienia i też starałam się wybrać takie osoby, które będą coś, które będą mogły rozszerzyć różne moje wątpliwości i odpowiedzieć na nie też w różny sposób. Starałam się też właśnie te osoby jakoś zróżnicować. Nie chciałam jakiegoś, no właśnie jakiegoś jednego pokolenia, czy...
Tak, to od razu prowokuje mnie pani do takiego prostego dopytania. To znaczy, że są osoby, nazwiska, które powinniśmy znaleźć w takiej książce, a celowo ich nie ma, bo na przykład nie ma pani wglądu w ich praktykę, a są jakimiś, nie wiem, autorytetami, czy mają doświadczenie.
Tak, ja myślę, że ta książka właściwie nie rości sobie takiego prawa do przeglądu postaw całego środowiska. Środowisko dramaturgiczne jest coraz szersze i jest, myślę, sporo osób, które na temat dramaturgii mogłyby się wypowiedzieć, mogłyby wziąć udział w takich czy innych rozmowach, nie wiem, Piotr Gruszczyński, Anka Herbut, nie wiem, Kuba Roszkowski, no mnóstwo tak naprawdę... Tak.
Osoby, których nie ma w książce, to prawda, a które praktykują.
Dokładnie, no właściwie no, Michał Buszewicz, czy... nie wiem, Radek Maciąg, to bardzo dużo tak naprawdę mogłabym tutaj wymieniać jeszcze, nie wiem, przez 15 minut osoby, które jakoś się z tą dramaturgią spotkały. Natomiast...
Widzę, że też Michała Borczucha nie ma, bo teraz sobie przypomniałam, że nie było, że nie czytałam z nim rozmowy, myślałam, że może ją przeoczyłam, tak, ale no, też mógłby być, prawda?
W zasadzie tak, no ale Michał Borczuk zajmuje się głównie reżyserią, więc tutaj jednak zależało mi na tym, żeby to były osoby właśnie z tak szeroko rozumianej praktyki, ale dramaturgicznej. Więc tak, jasne, myślę, że tutaj, tak jak mówię, jakoś tam nie roszczę sobie prawa do tego, żeby to była jakaś publikacja, która mapuje całe środowisko. To jest jakiś pierwszy krok, jakiś może kolejny krok w takim, powiedziałabym właśnie, w takiej autorefleksji, jaką uprawia nasz zawód.
Tak, zanim porozmawiamy o tym, co właśnie wynika z tych rozmów, chciałabym o pani praktyce też porozmawiać. Tak się akurat fajnie składa, że miałam przyjemność przeprowadzać z panią wywiad. Była pani jeszcze wtedy studentką. Ile lat temu był ten gwałt na Lukrecji i scenizacja Marcina Libera?
Myślę, że tak
z pięć lat temu
już.
Albo więcej.
No
właśnie.
Pamiętam.
Proszę powiedzieć, dlaczego pani wybrała właśnie dramaturgię? No i jak formowała się pani postawa dramaturgiczna? bo właśnie była to bardzo ciekawa formacja, na początku oparta na takim zaprzeczeniu trochę.
Tak. W zasadzie no, wybrałam jakby dramaturgię przez studia dramaturgiczne na AST.
Czyli to był bardzo świadomy wybór, tak? To, bo tutaj często jest sporo takiego błądzenia. Te początki wywiadów są naprawdę fascynujące, bo tworzą taką szaloną zupełnie konstelację, prawda? Nieoczywistą.
Tak, już świadomy to był wybór już właściwie to, że w trakcie studiów zdecydowałam się jakoś zostać w tym zawodzie. Natomiast faktycznie zdając na dramaturgię, raczej myślałam o niej jako o studiach pisarskich i studiach dramatopisarskich, bo chciałam rozwijać swoje pisanie. Więc kiedy dostałam się na AST, wtedy jeszcze PWST, no to dosyć mocno się zdziwiłam, że nie...
Że musi pani reżyserować na przykład.
Tak, że muszę reżyserować, ale też, że ta praktyka właśnie nawet i pisania dla teatru jest tak bliska takiej praktyce scenicznej. Bo jakoś wydawało mi się, no zresztą no, ciężko było mieć wtedy pojęcie, no ja akurat jestem z Zielonej Góry i studiowałam w Poznaniu germanistykę, no to ciężko było mieć jakieś takie, szczerze mówiąc, wielkie pojęcie o tym, czym dramaturg, dramaturżka zajmuje się w teatrze. No być może ktoś tutaj z kręgów krakowskich, jakoś związanych z teatrologią, może mógłby coś więcej na ten temat powiedzieć, więc ja w zasadzie miałam taką intuicję, że będę być może mogła tu pisanie rozwijać.
No i czyli faktycznie... dramaturgia jako miejsce dla osób, które chcą nauczyć się pisać dramaty, prawda? To zdecydowanie nie jest to już możemy powiedzieć.
Tak, chociaż myślę, że można nauczyć się pisać dramaty w tej szkole zdecydowanie. To znaczy od kiedy Iga Gańczarczyk, już tutaj wspomniana, i Iwona Kępa zreformowały program właśnie studiowania dramaturgii, no to rzeczywiście zajęć z pisania mamy sporo. Z Marią Spis, Igą Gańczarczyk i między innymi ja też prowadzę zajęcia z pisania dla teatru, także myślę, że pisania zdecydowanie można się teraz w naszej szkole nauczyć. Ale tak, no byłam jakoś nieco jakoś zdziwiona. Natomiast bardzo szybko jakoś zaangażowałam się w zajęcia i zaangażowałam się właśnie w taki proces pisania na gorąco, właśnie przemontowywania, adaptowania, czyli też takiej pracy z tekstem, ale jednak uformowanej i takiej pomyślanej właśnie wokół tego zdarzenia scenicznego.
Zaczęło się i chciałabym, żeby pani też przywołała ten kazus szekspirowski pracy z Marcinem Liberem, takim bardzo doświadczonym i wyrazistym reżyserem, kiedy jako dramaturżka tego spektaklu no niejako stanęła pani w opozycji do reżysera i to chyba, no to było pewnie ciekawe i takie formujące, ale też no, może być jakoś problematyczne, prawda, dla samego dzieła.
No to akurat ta praca była dla mnie, to zresztą była moja praca dyplomowa i to była jakaś taka też dla mnie praca bardzo inicjująca w ogóle moje wejście w zawód i w myślenie o dramaturgii, bo faktycznie wtedy Marcin Liber przyszedł z takim pomysłem na dyplom właśnie aktorski, chciał zrealizować Gwałt na Lukrecji, poemat Szekspira i jakby jego pomysłem na to był taki bardzo wzruszający spektakl właśnie o cierpieniu kobiet. No i wtedy wydawało mi się, w zasadzie jeszcze nie do końca miałam tak dużo właśnie feministycznych narzędzi, ale miałam taką pewną intuicję, że coś w tym pomyślę, żeby w zasadzie zrealizować takie bardzo no, trudne i takie ambiwalentne i przemocowe doświadczenie w taki sposób właśnie nieco jednowymiarowy i jakiś taki w mojej ocenie zawłaszczający. Wydawało mi się coś w tym podejrzanego i zaczęłam jakoś za tą swoją intuicją jakoś iść, zaczęłam jakby drążyć ten temat i jakoś odnalazłam różne tropy takie właśnie w kulturze i w krytyce feministycznej dotyczące fetyszyzacji cierpienia kobiet i jakoś tak udało mi się tak naprawdę wprowadzić zupełnie nowy pomysł do tej koncepcji Marcina Libera, czyli tak naprawdę właściwie na tym temacie związanym z fetyszyzacją kobiecego cierpienia stworzyć całą taką linię oporu wobec Szekspira, a tym samym cały scenariusz, który był właśnie rozpięty na takiej krytycznej myśli. Natomiast Marcin Liber jest takim reżyserem, który jakoś, mam wrażenie, jest bardzo otwarty na to, co przynosi zespół i przynoszą różne osoby, które pracują przy danej produkcji, i zupełnie nie poczuł tego i nie odczuł tego jako jakieś zagrożenie dla, nie wiem, dla jakiejś po prostu całości, spójności tego dzieła, tylko wręcz zachęcał mnie do tego, żeby jakoś te swoje intuicje rozpisywać, żeby montować ten poemat właśnie w zupełnie nowy sposób, krytyczny i w zasadzie jakoś ten rodzaj konfliktu został uwidoczniony w tym spektaklu i to było bardzo ciekawe.
Tak, no, pani intuicja też wiązała się z początkami tego ruchu mitu i to było bardzo ciekawe, bo dla mnie to była pierwsza taka, no, można powiedzieć, instytucjonalna wypowiedź artystyczna na ten ruch, wypowiedź, odpowiedź, kiedy no w zasadzie to głównie jakieś tabloidy się tym zajmowały. To było po prostu coś, co było oparte o taką bardzo uważną lekturę klasyki. No i pokazywało też ten mechanizm zakorzeniony jakby w DNA naszej kultury, prawda? Wielokrotnie już opisywany, tylko nieczytany, nieodczytywany przez kolejne pokolenia widzów. To też było bardzo ciekawe, że poszła pani za swoim impulsem wtedy. No właśnie, i dlaczego ja przywołuję to pani doświadczenie i wydaje mi się ono też ciekawe dla naszej rozmowy, ponieważ czas najwyższy na to takie pytanie, które właściwie przewija się przez całą książkę, co robi dramaturg? Bo myślę, że te problemy zawodu dramaturga, czy właśnie jego taki wciąż nie do końca niedobrze zdefiniowany status, jego niewidzialność w wielu projektach, no wiążą się właśnie z tym, że ta definicja nie jest kompletna. Więc może spróbujmy się zmierzyć z tym pytaniem, z którym mierzy się książka.
Tak, no to jest pytanie rzeczywiście trudne i w dramaturgii jest taki rodzaj napięcia pomiędzy właśnie takim pewnym niezdefiniowaniem, otwartością tego zawodu, możliwością kształtowania go i tej praktyki właśnie w jakoś trochę wobec i swojej osobowości, danej instytucji, projektu i w ogóle relacji z instytucją czy z osobą reżyserującą. A właśnie taką potrzebą jednak klarownej definicji i jakiegoś stanowiska, czym ten dramaturg właściwie się zajmuje, żeby móc tak naprawdę pewnych systemowych zmian dokonać. Mhm. Więc to nie jest łatwe, natomiast myślę, że to, co jakoś uwspólnia w ogóle te prace dramaturgiczne różne, no jest związane przede wszystkim z taką obecnością w procesie, z taką obecnością i z taką bliskością właśnie osoby zajmującej się dramaturgią z produkcją teatralną. Nigdy osoba, nie wiem, dramaturgująca nie pracuje w próżni właściwie, nie pisze tekstu i nie zostawia go na próby. Tym bardziej zajmuje się, nie wiem, dramatopisarka czy dramatopisarz, ale ta osoba dramaturgująca jest właśnie blisko tego procesu. Najczęściej właśnie osadza ten proces w jakichś kontekstach, zajmuje się takim komunikowaniem tematu z widownią, jakby, nie wiem, jakąś mediacją między jakimś tekstem starym a tym nowym komunikatem współczesnym, który chcemy jakoś opowiedzieć. Najczęściej, nie zawsze, ale bardzo często dramaturg, dramaturżka w produkcjach zajmują się tą warstwą tekstową, scenariuszową, jakimś rodzajem też współtworzenia konceptu z reżyserką, z reżyserem. Więc tak, no takie są te pola zajmowania się dramaturgią. Myślę, że też ta książka pokazuje to, że tak naprawdę każda osoba dramaturgująca jakoś to swoje poletko określa. Sama określa też i w oparciu o swoje zainteresowania, ale też osoby, z którymi współpracuje.
Tak, myślę, że też istotny dla tej dyscypliny jest kontekst teatru w Polsce, takiego przez wiele lat uprawianego i celebrowanego wręcz teatru reżyserów. No na pewno obecność dramaturga tę pozycję reżysera niuansuje. Tak bym to powiedziała, nie tyle osłabia, ile właśnie niuansuje. I myślę, że to jest jeden chyba z głównych problemów dramaturga w teatrze. Nawet jeśli mamy do czynienia z otwartym, świadomym reżyserem w teatrze działającym w bardzo tradycyjnej strukturze, to zwyczajnie dyrektor albo aktorzy mogą mieć z tym problem, kim właściwie ten dramaturg jest, prawda?
Tak, to znaczy ja mam takie wrażenie, że jeśli chodzi o zespoły aktorskie, czy w ogóle jakby wejście już w produkcję teatralną, no to tak jak mówiłam wcześniej, naprawdę bardzo rzadko teraz można znaleźć produkcję bez udziału osoby zajmującej się dramaturgią, więc w zasadzie myślę, że przez te 20 lat już wszyscy się trochę przyzwyczaili do tego, że gdzieś ta osoba dramaturgująca się pojawia. Natomiast to prawda, zgadzam się z tą tezą, że teatr w Polsce jest teatrem bardzo reżyserskim i takim autorsko-reżyserskim, to znaczy w zasadzie ta tradycja właśnie tej polskiej szkoły reżyserii trochę jakby nauczyła nas, że tym autorem...
Liderem, prawda?
Liderem, ale też przede wszystkim autorem tego dzieła artystycznego, dzieła teatralnego jest reżyserka, reżyser całościowym.
Nie no, reżyser w Polsce to jest biały mężczyzna, który jest reżyserem,
tak,
prawda?
No chociaż mamy sporo też reżyserek, natomiast ta pozycja...
To się zmienia.
Tak, natomiast ta pozycja reżyserska jest bardzo silna i teraz pytanie dla mnie jest takie, no czy w zasadzie ten opis, że ten teatr jest właśnie autorski, reżyserski, jest wciąż aktualny, ponieważ jeśli zapraszamy do udziału, do współtworzenia koncepcji, do współtworzenia, czy stworzenia scenariusza, do stworzenia jakiegoś tematu, jakiegoś kontekstu, osobę dramaturgującą, która jeszcze uczestniczy w próbach od początku do końca, no to pole tych kompetencji reżyserskich i tego działania reżyserskiego no jest po prostu teraz, myślę, już współdzielone. Natomiast komunikacja spektakli wciąż jakby nosi znamiona takiej komunikacji naprawdę sprzed wieku, która po prostu to nazwisko właśnie reżyserskie stawia jako to nazwisko odpowiedzialne za całokształt dzieła. W ogóle bardzo ciężko, mam wrażenie, taka komunikacja medialna jakoś i w ogóle jakoś tak przyjmuje takie bardziej kolektywne po prostu formy to pracy. Prawda. Jakoś zawsze to jedno nazwisko jakoś łatwiej jest być może wypromować, to jedno nazwisko
coś
łatwiej
jest
opowiedzieć.
Jakaś ekonomia komunikacji, prawda?
Dokładnie. No i w zasadzie potem ta praca różnych podmiotów zaangażowanych w ten proces jest niewidoczna. I no to budzi po prostu frustrację, no bo no cóż, dziwne, żeby nie budziło. Zwłaszcza, że to pole kompetencji dramaturgicznych jest coraz szersze i mam wrażenie, że bardzo dużo właśnie reżyserek, reżyserów współpracuje z dramaturżkami i dramaturgami. Natomiast jakoś te instytucje tak nie mogą trochę nadążyć, mam wrażenie, za tą zmianą, która się dzieje i nie są takie skore do tego, żeby na przykład może troszeczkę rozszerzyć to pole sprawczości dramaturgicznej i na przykład nie wiem, zamiast zaproszenia reżyserki czy reżysera do zainicjowania produkcji, zaprosić dramaturżkę czy dramaturga, no to jednak...
Tak, to bardzo, bardzo ważne i ciekawe, co pani mówi. Ja sobie przypominam, to dotyczy te kwestie komunikacji czy liderowania. Boże. Przepraszam, będzie przerwane moje
Nie, nie, w porządku.
Próby uratowania się. Tak, to jest bardzo ciekawe i bardzo typowe dla polskiego teatru. Ja przypominam sobie, zresztą dotyczy nie tylko na przykład mediów, które mogą mieć problem z tym, że może łatwiej powiedzieć, wypowiedzieć nazwisko jednego znanego reżysera, czy znanej aktorki, niż nazwisko młodej osoby, która włożyła mnóstwo pracy, ale na przykład w teatrze jest od kilku lat. Wiadomo, że no promocyjnie zadziała dużo lepiej nazwisko tej aktorki niż młodej dramaturszki. Z drugiej strony pamiętam kilka lat temu współpracę tutaj w radiu z bardzo cenioną reżyserką teatralną, wielką postacią tego teatru, z którą przygotowaliśmy słuchowisko, umawialiśmy się na tę pracę, omawialiśmy kwestie castingu. To było takie formujące spotkanie dla tego projektu i podczas tej zasadniczej rozmowy nie padło nazwisko właśnie dramaturga, z którym ta reżyserka od lat pracuje. Po czym się okazało właściwie, że większość pracy nad tym słuchowiskiem to była robota dramaturga, który objawił się jak królik z kapelusza. Pamiętam naszą konsternację i jakieś zawstydzenie tą całą sytuacją, która, podkreślam, została absolutnie przeprowadzona na warunkach właśnie liderki projektu. To nie o to chodzi, żeby tutaj nazwiskami piętnować, ale to jest stan umysłu polskiego teatru sprzed, no powiedzmy, 10 lat.
Tak, no myślę, że to czasami wydaje się taką właśnie taką błahostką, prawda? Mhm. No przecież to jest jakaś pomyłka, ktoś nie wpisał, nie zapisał. Tak. Natomiast no...
Zapomniałem, prawda?
Tak, natomiast składa się na ten kapitał symboliczny, po prostu, który w zasadzie jest przypisywany jednej osobie, która potem ma możliwości, dalsze możliwości pracy, propozycje.
Zostaje dyrektorem teatru.
Dokładnie, więc myślę, że to są ważne rzeczy, żeby o tej dramaturgii pisać, żeby o tej dramaturgii mówić, właśnie żeby też trochę dzielić się tą praktyką, bo nawet jeśli my nie ustalimy jednej definicji po prostu, czym dramaturg w danej, czy dramaturzka w danej produkcji się zajmuje, no to po przeczytaniu takiej książki, nie wiem, gdybym była po prostu taką widzką teatralną, no to miałabym już pewną świadomość i mogłabym sobie dany projekt, dany spektakl jakoś dopasować do pomyślanej tutaj praktyki. I myślę, że to jest bardzo ważne i też wydaje mi się, że to jest świetne, że właśnie akurat dramaturgia, pomimo to, że jest takim młodym zawodem w pewnym sensie, no właśnie już uprawia taką autorefleksję autorefleksję środowiskową i zawodową.
Tak. Teraz przyjrzyjmy się kilku rozmowom. No nie jesteśmy w stanie o wszystkich opowiedzieć, ale spróbujmy może to przyglądanie się oprzeć na jakimś takim spolaryzowaniu tych postaw, bo są bardzo różne tutaj doświadczenia dramaturgujące. Powiedzmy, że na jednym z krańców ustawiłabym Mateusza Pakułę, bo w tej chwili to jest bardzo znana postać polskiego teatru, taka rozpoznawalna. Mateusz, który mówi w tym wywiadzie, że przyszedł wybrał te studia, bo chciał nauczyć się pisać. Tak myślał, że właśnie temu służą, mogą służyć te studia. No i może, i który w ogóle nie miewa dramaturgów przy swoich produkcjach, chociaż uważa, że dramaturgami są również jego aktorzy i właściwie członkowie zespołu. No i może kogo byśmy zaproponowały na taki drugi biegun.
No nie wiem, no to pani tak jakoś ustawiła tego Mateusza.
Nie, ja tak retorycznie ustawiam, żeby też wyraziście, no wydaje mi się, że akurat Mateusz jest tym wyrazistym przykładem jakiejś takiej bardzo konkretnej autorskiej drogi. Patrycja Kowańska, która z kolei zameldowała się na tych studiach, bo chciała zostać wielką polską poetką.
Tak, tak, Patrycja, no, myślę, że jest dobrym wyborem. Dobrym
przykładem. No i co? I rzeczywiście wygląda na to, że można to realizować na bardzo różne sposoby. Na przykład bez dramaturga, dramaturga.
Zdecydowanie. No też myślę, że ten portret i ta w ogóle jakaś historia tej drogi zawodowej Mateusza Paku jest bardzo ciekawa. I myślę też, jest bardzo inspirująca, no bo z jednej strony mamy taką owocną jakby karierę dramatopisarską. No i taki niedawny przełom, czyli fakt, że Mateusz sam zaczął reżyserować swoje sztuki też z takiego być może właśnie braku jakichś innych propozycji, jakichś osób reżyserskich zainteresowanych jego tekstami, po prostu wziął, jak to się mówi, sprawy w swoje ręce. I wydaje mi się, że to jest taka bardzo ciekawa i taka bardzo sprawcza pozycja. Mm-hmm. No i okazała się w jego przypadku bardzo też skuteczna. Jednocześnie też to, że Mateusz jakoś tak troszeczkę skręcił w stronę prozy. Mm-hmm. I jakoś tak rozszerzył też to pole swoich kompetencji. Również wydaje mi się po prostu niezwykle taką inspirującą postawą, to znaczy taką rozszerzającą to myślenie, czym ja w zasadzie mogę się po tych studiach zajmować. Więc to jest jakaś taka świetna, mam wrażenie, ścieżka. Z kolei Patrycja Kowańska, która pracowała w różnych teatrach repertuarowych jako dramaturżka z osobami reżyserującymi, no zaczęła interesować się ruchem, choreografią i w zasadzie zaczęła współpracować z Dominiką Knapik.
Tworząc cudowny duet, byłam tak rozczarowana, że nie dostały paszportu polityki.
Tak.
Znaczy świetny wybór tegoroczny, ale Patrycja i Dominika naprawdę robią robotę od lat, zasługującą na widzialność.
Zdecydowanie, zdecydowanie. No więc to jest bardzo ciekawe, że właściwie z Dominiką, która jest choreografką, chciały no w zasadzie zajmować się reżyserią w teatrach repertuarowych, ale no nie mogły, z tego co opowiadałem Patrycja, no nie mogły po prostu znaleźć pracy. Znaczy żadna z nich nie miała wykształcenia reżyserskiego i bardzo trudno było im się jakoś przebić. No zrobiły jeden spektakl, nie dostały kolejnej propozycji, który był całkiem udany, nie wiem, w Teatrze Pantomimy. Zrobiły drugi. Mhm. I jakoś ta ich droga właśnie taka dosyć klasyczna, że Dominika miała być reżyserką, a Patrycja dramaturżką, jakoś nie mogła się rozwinąć. No i też w takim akcie oporu stworzyły duet Gruba i Głupia, w którym po prostu performują, reżyserują, dramaturgują, montują wideo i po prostu robią wszystko, co trzeba, by nas i rozśmieszyć i skonfrontować właśnie z życiem, losem freelancerki. Więc to też jest taka świetna, zupełnie inna droga niż Mateusza Pakły, czyli taka troszeczkę właśnie undergroundowa, przez off, stworzona właśnie na takiej kontrze, buncie, która też jakoś, mam wrażenie, że te przestrzenie teatralne rozszczelnia. No, udało mi się zdobyć te nominacje, więc to już jest naprawdę szkoda, że nie wygrały, ale to już jest ta widzialność, tak, o którą wiele osób zajmujących się teatrem przecież walczy.
Wciąż walczy, to prawda. A proszę powiedzieć, to znowu będzie takie pytanie z cyklu właśnie, które dziecko jest przez panią najbardziej kochane. Która z tych rozmów panią może zaskoczyła najbardziej? Która była jakimś wyzwaniem, okazała się wyzwaniem? Bo większość tych osób to są osoby, z którymi pani, to nie były pierwsze spotkania, prawda?
Tak, chyba zdecydowanie. Zdecydowanie, no tak jak mówiłam, starałam się wybierać osoby, do których właśnie praktyki mam jakiś dostęp. Nie chciałam zaczynać z takiego miejsca właśnie zupełnie anonimowego tych rozmów. Natomiast taka rozmowa, która jakoś jest mi szczególnie bliska, Chyba żadna mnie jakoś tak nie wiem, czy mnie jakoś zaskoczyła, może nie miałam jakichś oczekiwań wcześniej, które mogłyby się jakoś zweryfikować, natomiast szczególnie bliska jest mi rozmowa z Jolą Janiczak, ponieważ jakoś udało mi się zadać jej parę takich pytań związanych właśnie z pisaniem, z procesem pisania, które były mi jakoś bliskie i naprawdę takie żywo nurtujące i na które nie mogłam jakoś sama znaleźć odpowiedzi, więc to, że ona w taki bardzo otwarty, szczery i taki pogłębiony sposób podzieliła się tą swoją praktyką, było dla mnie takim fantastycznym doświadczeniem, no bo to też myślę jest jedna z takich bardzo ciekawych ścieżek właśnie, przez które jakby można czytać tę książkę, to znaczy to dzielenie się narzędziami, takim narzędziownikiem, to jest dosyć rzadka praktyka, no dużo rozmawia się o efektach prac artystycznych, o kontekstach, natomiast rzadko kto dzieli się swoimi narzędziami i swoją praktyką, no poza na przykład jakimiś zamkniętymi warsztatami. Więc tutaj w tej rozmowie naprawdę Jola, która jest jej uznaną autorką, ona jest po prostu też świetną dramatopisarką, jakoś osobiście wszystkie jej teksty do mnie bardzo przemawiają, no podzieliła się w taki naprawdę fantastyczny sposób tym, jak pracuje, ale też w taki szczery, to znaczy jakoś mówiła też dużo o takiej pisarskiej frustracji i takim procesie, który przez nią do końca nie jest jakiś ustrukturyzowany, jakiś też taki właściwie jakiś oswojony.
No tak, bo to jest też ciekawy przypadek akurat tutaj tworzenia bardzo wyrazistego duetu i trochę pisania też na konkretne, do konkretnych projektów. Powiedziałabym, że gdyby mnie ktoś spytał o Jolantę Janiczak, czym się zajmuje, to powiedziałabym, że jest po prostu dramatopisarką. Tymczasem ona problematyzuje to właśnie dramatopisanie i poprzez podzielenie się tą praktyką pokazuje, jak to w rzeczywistości wygląda. Ale jej teksty funkcjonują przecież poza duetem.
Funkcjonują poza duetem, no tak też.
W przeciwieństwie do Mateusza Pakuły na przykład.
Zdecydowanie. Natomiast myślę, że to faktycznie jest ciekawe, ponieważ Jola Janiczak, no można byłoby sobie pomyśleć, czytając jej teksty, że ona je pisze w domu i jakoś być może są one gotowe, na przykład już przygotowane pod ten proces prób. Natomiast pomimo to, że one są odbierane jako takie bardzo osobiste jakoś jej teksty, ale nawet nie jakoś autotematyczne, ale takie właśnie bliskie, jakby związane z jej feministyczną perspektywą, no to okazuje się, że ona w zasadzie zawsze zbiera i robi jakiś rodzaj researchu wśród zespołu aktorskiego, to znaczy zbiera te bliskie tematy i rozpisuje poszczególne postaci, poszczególne postawy w oparciu o zebrane informacje i w oparciu o takie postawy, które po prostu gdzieś tam w teamie zaczynają się kształtować, no i jednocześnie pisze, ale końcówkę zawsze zostawia i modyfikuje w czasie prób i ma też sporo do powiedzenia w ogóle o kształcie przedstawienia, także myślę, że jest to nieco, no, takie właśnie niestereotypowe.
Pomyślałam teraz, że nie zaprosiła pani na przykład Pawła Dębirskiego, który się wydaje, jeśli chodzi o pisanie do teatru, jednym z no, absolutnie najważniejszych głosów po transformacji. Tak bym zaryzykowała tę tezę i chyba bym ją jeszcze nawet powtórzyła, gdyby trzeba było.
Tak, to prawda, ale tak jak mówiłam, jakoś nie chciałam zbierać takich, no właśnie nie chciałam używać tego klucza po prostu tych nazwisk najważniejszych, najlepszych. Zależało mi na tym, tak jak mówiłam właśnie, żeby jakoś móc, no właśnie mieć dostęp też do tej praktyki, jakoś spotkać się z wcześniej po prostu z danym twórcą, daną twórczynią i jakoś sproblematyzować te pytania. No, szczerze mówiąc, jakoś ta tylko jakby zaznajomienie z twórczością to było dla mnie za mało, żeby móc rozpocząć taką rozmowę o procesie. Każda z tych rozmów to czasami jeszcze widać w tych wywiadach, a czasami to już uległo jakby modyfikacją w redakcji, ale zaczynała się od takiego punktu wspólnego, od jakiegoś
punktu dojścia, prawda?
Dokładnie, jakiegoś naszego spotkania, które jakoś było związane z takimi okolicznościami, czy jakimiś artystycznymi, czy systemowymi.
I jeszcze może na koniec w pani praktyce, bo też no, niezwykle istotne jest dla mnie to, że nie jest pani osobą z zewnątrz, tylko właśnie z samego środka. Jaki model dramaturgowania jest pani najbliższy? Bo tu mamy no, też różne modele. Przypomniało mi się jeszcze, ktoś tam cytuje Tadeusza Bradeckiego, który mówił, że dobry reżyser powinien poradzić sobie z dramaturgiem. To takie trochę głos z zaświatów w sensie ścisłym.
Tak, tak, tak. To rzeczywiście było hasło, którym Tadeusz Brodecki rozpoczął nasze zajęcia z adaptacji.
A, to na zajęciach powiedziałem. Myślałam, że to jakaś taka anegdotyczna sytuacja. To się przydarzyło naprawdę.
Tak, to się przydarzyło naprawdę. Natomiast później rzeczywiście podsyłał nam mnóstwo fantastycznych tekstów i rzeczywiście całkiem wnikliwie analizował i nasze teksty, i nasze prace, także być może to była jakaś prowokacja albo taka poza, która miała nas...
Może to wyreżyserował, tak.
Tak, może to była taka właśnie prowokacja, która miała nas jakoś obudzić do po prostu jakiejś walki o autonomię dramaturgii, no i się udała. No, na pewno.
Gest dramaturgujący w gruncie rzeczy.
Dokładnie, ponieważ potem powstała pracownia dramaturgiczna i mnóstwo różnych działań, które te dramaturgie próbują jakoś uwidocznić. Natomiast który z tych modeli jest... Najbliższy, no szczerze mówiąc, jakoś ja się najlepiej odnajduję w tym modelu właściwie zapoczątkowanym przez to doświadczenie pracy przy gwałcie, przy spektaklu Gwałt na Lukrecji, czyli w takim krytycznym rozczytywaniu właśnie dzieł i tworzeniu adaptacji w oparciu o jakiś bardzo silny powód albo jakąś taką napiętą relację z tym dziełem pierwotnym. To jest bardzo mi bliskie. No a z drugiej strony...
Czyli taki, przepraszam, mam nadzieję, że pani nie obrażę, klasyczny model dramaturgowania, prawda? Takiej negocjowania tekstu tak naprawdę.
Tak.
No bo są też takie wywiady, w których dramaturg mówi, ja nie chcę pisać, nie jestem zainteresowany pisaniem. Mimo, że twierdzi, że również jest dramaturgiem, no, możemy to uznać wedle tej bardzo otwartej formuły, prawda?
Jasne, że tak. Ja akurat jestem zainteresowana pisaniem. Akurat bardzo, bardzo lubię tę praktykę wciąż i myślę, że to też jest jakiś kolejny model, który jest mi bliski, czyli takiego w ogóle tworzenia autorskich tekstów od zera. Natomiast no, teraz mam wrażenie, że w polskim teatrze tekstów powstaje sporo. To znaczy na Gdyńską Nagrodę Dramaturgiczną widziałam było jakoś tak około 160 zgłoszeń, czyli no, mnóstwo ludzi pisze i to w jakimś nieoderwaniu zupełnie od teatru, ale tekstów wystawia się współczesnych naprawdę niewiele. No. Więc to jest jakiś taki mój kolejny właśnie postulat, żeby trochę miejsca na tę współczesną dramaturgię jednak w teatrach zrobić, bo mnóstwo osób pisze właśnie na naszych zajęciach, mnóstwo osób pisze na kursach, warsztatach, wysyła teksty na konkursy. Pojawia się tego coraz więcej, ale na takich marginesach, obrzeżach, nagrodach, a nie w teatrze. Więc naprawdę byłoby świetnie, gdyby to mogło jakoś tak się rozepchać.
No to rozpychajmy. Na pewno przy pomocy tej książki ukazała się właśnie nakładem AST w Krakowie. Są też zdjęcia. Chcę zapytać o ten pomysł dołączenia zdjęć, bo to już naprawdę jest nieoczywisty gest.
Tak, jakoś zależało mi, ponieważ... Tworząc tę książkę, myśląc o niej jakby wraz właśnie ze współredaktorkami, czyli Patrycją Kowańską i Zuzanną Berendt, chciałyśmy stworzyć jeszcze taką osobną ścieżkę jakby czytania tej książki przez takie hashtagi, właśnie takie rozdziały. Ale jakoś wydawało nam się, że być może one tak... za bardzo jakoś dookreślą, jeśli, nie wiem, dany hashtag pojawiłby się przed nazwiskiem, no to jakoś być może zbyt jakoś tak postawiłby jakąś tezę, że nie wiem, jakiś problem z instytucją albo z tematem ma akurat ta osoba. Natomiast same te hashtagi wydawały nam się ciekawe, bo one jakoś tak wyciągały te różne jakieś takie hasła i tematy jakieś, które się przy tej dramaturgii pojawiają. To jest taki rodzaj słowniczka, po prostu pojęć pewnego rodzaju, który tam funkcjonuje, więc zależało mi na tym, żeby gdzieś je umieścić i udało nam się też jakoś je zainstalować w przestrzeni, porobić im zdjęcia i jakoś tak zawirusować tę przestrzeń właśnie takiego nieużytku.
Czyli też taki akt dramaturgiczny, ale w przestrzeni wizualnej.
Tak, zdecydowanie. No ten nieużytek pełen jest graffiti, ale zupełnie o zupełnie innej treści, więc myślę, że jak ktoś tam zobaczy takie hasło jak dramaturgia kryzysu, to może naprawdę osiwieć. Więc zależało nam na takim, no właśnie rodzaju zawirusowania przestrzeni publicznej, ale też w zasadzie to jest dla mnie takie oddanie, oddanie jakieś wizualne też tego gestu, który my tutaj jako dramaturzki, dramaturcy cały czas jakoś uskuteczniamy, czyli tego wdzierania się, jakiegoś takiego trochę mapowania przestrzeni teatralnej i takiego rozszerzania tego pola.
Dramaturgia kryzysu, rozmowy Martyny Wawrzyniak z osobami zajmującymi się dramaturgią. Książka ukazała się nakładem Akademii Sztuk Teatralnych w Krakowie. Bardzo dziękuję za tę rozmowę i bardzo Państwu polecam lekturę.
Dzięki serdeczne. Jeszcze przy okazji tylko chciałam wspomnieć, że wielkie podziękowania należą się tutaj współredaktorkom książki, czyli właśnie Patrycji Kowańskiej, Zuzannie Berendt i też wielkie podziękowania dla Joanny Targoń, która zrobiła nam świetną korektę i przeprowadziła nas przez ten brutalny proces wydawniczy.
Tak. 21 lutego podczas Dni Otwartych Szkoły Teatralnej uroczysta prezentacja, promocja książki. To też istotne i pewnie będzie dalszy ciąg rozmów o dramaturgii.
Jasne. Serdecznie zapraszamy na ulicę Warszawską.
Dziękuję.